Posłuchajcie, zanim przejdziemy do Bożego Słowa, krótki fragmencik posłuchamy, może zobaczymy. Chłopcy, to jest czas dla was teraz. Wątpliwość za wyrozumiałość, że wysłuchaliście tego krótkiego fragmentu. Myślę, że to nie jest nic nowego. To, co słyszeliśmy, to jest wstęp kazania na górze, które dobrze znamy. Zobaczymy zaraz tamto miejsce, gdzie Jezus nauczał. i na wstępie właśnie powiedział tych tak zwanych 8 błogosławieństw. Tu widzieliśmy w wykonaniu, to trochę to już archiwalne wykonanie jest. 8 różnych artystów. 2 było od nas. Anna Maria Jopek tam śpiewała na początku ze zboru w Warszawie i Szcześniak Mietek też ze zboru w Warszawie. A reszta no to znacie. Czesław Niemen z archiwum, bo on już nie żył wtedy, kiedy to było nagrywane i inni. Także jak będziemy mieli za chwileczkę obraz, to zobaczymy, gdzie Jezus to kazanie na górze wypowiedział. Zaczyna od 8 błogosławieństw, to kazanie na górze mówi w rejonie Jeziora Galilejskiego. Jest takie wzniesienie, które teraz się mówi Góra Błogosławieństw na to. Tam powstał też kościół, który jest tak zbudowany, że ma te 8 ramion, tak jest 8 błogosławieństw, 8 filarów głównych. To Dorotka by najlepiej wiedziała, że takie 8 ośmiokąt jest, bo jest 8 błogosławieństw. I to widzimy teraz ten kościół. Nie chodzi nam o te, kościół nie ma znaczenia. Te 8 tutaj takich tych filarów, ten ośmiokąt jest tutaj, 8 błogosławieństw na wszystkie strony świata. To jest właśnie to. Postawione na tej górze, na pamiątkę, gdzie Jezus, jak zobaczymy inne zdjęcie, gdzie Jezus wygłaszał tamto kazanie na górze. To właśnie to, to zdjęcie. Tutaj mamy górę Arbel. Dolina w hebrajskim Acham. Wadi Haman. Tędy Jezus z Jerozolimy przechodził. A tutaj, tu jest Góra Błogosławieństw. I tutaj z tego miejsca nauczał. Taki widok był z tej góry. Ona jest w tym miejscu. Tutaj dalej mamy gdzieś na tej wysokości po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego krainę Gerazyńczyków, skąd wyszedł ten z grobowców. Także z tej perspektywy nauczał. W czasie wiosny wygląda to zupełnie jak Polska, prawda? Jeszcze tutaj miejscowość Magdala, stąd może troszkę ciszej. Stąd pochodziła Maria Magdalena. Jest ta miejscowość jest wspomniana w Biblii. Tutaj. A tędy musiał tędy przechodzić, dlatego że nie było innego przejścia przez góry, jeżeli szedł z Nazaretu. Tamtędy chodził. I wygłasza te 8 błogosławieństw. Przeczytamy teraz to w skrócie z Ewangelii Mateusza. To jest 5 rozdział, początek kazania na górze. Kazanie na górze zajmuje tam 5, 6, 7 i 8 rozdział, 4 rozdziały i zaczyna właśnie od tego tekstu. Czytam, to jest strona 1030. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Może do tego miejsca. Jezus na początku swojej służby, nie mając internetu, telewizji ani innych środków przekazu, idzie na górę i ogłasza zasady Królestwa Bożego. I zaczyna właśnie od czegoś takiego. 8 błogosławieństw. Niektórzy mówią, że 9, bo tam jest jeszcze to 9. Zaczyna w sposób bardzo dziwny, szokujący. To słowo błogosławieni tak naprawdę to jest trochę źle przetłumaczone, bo słowo błogosławieni w greckim oznacza co innego, jest inaczej napisane. Ale tam jest napisane słowo szczęśliwi są. Szczęśliwi są ci, którzy. To błogosławieni dla nas też wiele oznacza, ale tak naprawdę w oryginale greckim pisze szczęśliwi są ci, którzy. I 8 razy jest to powtórzone. To jest w Ewangelii Mateusza 5 rozdział. Mamy też Ewangelię Łukasza, gdzie te 8 błogosławieństw zapisuje Łukasz plus 4 napomnienia, kiedy mówi do ludzi biada wam, jeżeli coś. Czyli Łukasz dodaje do tych 8 błogosławieństw 4 ostrzeżenia. Czyli mamy jakby dwie wersje. Jedna wersja 8 błogosławieństw i druga wersja 8 błogosławieństw plus 4 ostrzeżenia. Jeżeli chcecie to zobaczyć, nie będziemy tego szukać, zostawimy sobie ten ładny obraz z perspektywy Góry Błogosławieństw. To będzie, ja przeczytam szybko Ewangelię Łukasza, 6 rozdział. Szósty rozdział od 20 czytamy, to jest strona 1102. A on podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni bądźcie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam, bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Może do tego miejsca przeczytaliśmy te dwie wersje i dlatego ten obraz, który się pojawił, dla mnie było ważne, żeby oprócz tekstu piosenki czy tekstu tego utworu pojawiły się też zdjęcia, które tam były przygotowane o różnych ludziach. Chorych, cierpiących, nie zawsze bogatych, nie zawsze ładnie, super wyglądających. Ten tekst, ten podtekst wizualny dla mnie był też ważny, żebyśmy mogli to zobaczyć. Wiecie, to te 8 błogosławieństw nazywa się tak wśród teologów, co nas może nie obchodzi zazwyczaj ta teologia, ale nazywa się podnoszeniem nizin. Takie fajne, nie? 8 błogosławieństw, czyli takie podnoszenie nizin. My mamy w Starym Testamencie 10 przykazań. Jezus przychodzi i mówi, te przykazania są ważne, jak najbardziej, ale zaczyna swoje wystąpienie na górze od wypowiadania błogosławieństw. Szczęśliwi są w czasie teraźniejszym. Szczęśliwi są ci, albo błogosławieni, czyli szczególne upodobania mają u Boga ci. I wymienia tych ludzi. My sobie zdajemy sprawę, że to nie było jedno kazanie, że on nie stanął, tak jak my tutaj stoimy i w ciągu godziny nie opowiedział 10, 20 czy 30 tematów. Że może nauczał tam przez parę dni, a może przez parę tygodni i zostało to spisane, ujęte w jakąś jedną całość. Ktoś powiedział, że nie jest możliwe, aby on w ciągu jednego dnia powiedział 100 tematów. Bo ktoś tam, kto to analizował, powiedział, tam jest tyle tematów w tym kazaniu na górze, że nie jest możliwe, aby ludzie to odebrali w ciągu jednego dnia. Że to nauczanie trwało jakiś czas. Ale bardzo takie znamienne, symboliczne jest to, że on zaczyna od słów szczęśliwi jesteście, szczęśliwi są. To jest taki pozytywny przekaz, prawda? I później następuje coś takiego, że na przykład w dzisiejszym świecie zupełnie nie do przyjęcia. Mówi, że zwycięzcami są ci, którzy są słabi. Zwycięzcami są ci, którzy nie mają sukcesu. Nic nie zgadza się z wartościami dzisiejszego świata. Ci, którzy są cisi, którzy są spokojni, że oni odziedziczą ziemię. Zupełnie odwrócenie wartości, w których żyjemy. Świat mówi, musisz walczyć, musisz zdobywać, musisz się rozpychać. Musisz. A on mówi, że szczęśliwi są ci, którzy tego nie robią. I on daje im nagrodę. Zupełne odwrócenie wartości. Dlatego ten fragment początku kazania na górze określa się jako podnoszenie nizin. Ja do końca tego nie rozumiem, o co chodzi w tych nizinach. Że tak jak Paweł naucza, że Bóg bierze to, co śmieszne i robi z tego wielką rzecz. Bóg bierze to, co słabe i robi z tego wielką rzecz. Bóg bierze nasze słabości i aby ośmieszyć wielkich, silnych i możnych tego świata. Jezus tak zrobił z uczniami, że nie poszedł do szkoły biblijnej i nie nabrał tych najmądrzejszych profesorów, którzy znali wszystkie starotestamentowe teksty i znali kilka języków, bo to by było fajnie, mogliby od razu iść i głosić, tylko wziął ludzi z łapanki. Poszedł, trochę pochodził po brzegu morza, spotkał jakichś rybaków, mówi, dawajcie, chodźcie. Później tam jakiegoś celnika zahaczył, później jakichś pasterzy. Można powiedzieć, ludzi przypadkowych, takich jak my. Nie wybierał ich według znajomości języka, urodzenia, wykształcenia być może, urodzenia albo, nie wiem, pochodzenia. W większości oni wszyscy oprócz Judasza byli spoza Jerozolimy. Czyli tak między nami mówiąc, to byli ludzie z prowincji, jeżeli tak to chcecie usłyszeć. To nie była Warszawka. Jeden był z Jerozolimy, on mówił innym akcentem, zaraz go wyłapali. Mówi, ty mówisz inaczej, oni mówią inaczej. A reszta to była prowincja, ludzie z prowincji, jeżeli tak to chcemy ująć, przypadkowi. I oni otoczyli go na tej górze, bo jest napisane, że był z uczniami i mówił do tłumów. Bez wzmacniaczy, bez nagłośnienia. Tam akustyka była super na tym zboczu. I akurat ten kościółek postawiony tak i tam jest skarpa już do morza, ale taka amfiteatralna, że w sumie taki amfiteatr jest super naturalny i można mówić do ludzi bez wzmacniaczy, bez mikrofonów. Jeżeli teraz zastanowimy się, byśmy chcieli przejść te błogosławieństwa, może nie wszystkie dzisiaj, bo niektórzy są już zmęczeni trochę, bo spali krótko i nie chciałbym was tutaj zamęczyć. Ubodzy w duchu. To się tak dziwnie, błogosławieni, ubodzy w duchu. I myślisz sobie tak, to jest pochwała tego, czego to jest pochwała? To jest pochwała tego, żeby być biednym? Gdyby było napisane błogosławieni, ubodzy, to można powiedzieć tak, to jest pochwała tego, abyśmy poprzestawali, tak jak mówi apostoł, na tym, co posiadamy i tak dalej, i tak dalej. Ale on dodaje tam ubodzy, nie bardzo chodzi o te sprawy materialne jemu, ubodzy w duchu. Czyli co? Ktoś powiedział tak, trochę tacy ubodzy w duchu, czyli co? Co mają trochę psychiczne problemy, czy jak ubodzy w duchu? Nie. Ubodzy w duchu, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć dokładnie to, co jest napisane, to tacy, którym brakuje ducha, którzy by chcieli coraz więcej tego ducha posiadać, że ciągle jest im mało. Czyli tacy, którzy czują niedosyt ducha Bożego w swoim życiu. Może powiedzieć, że to jest o Tobie, że chcesz więcej? Ubodzy w duchu. Bo jeżeli by chodziło o ubogich materialnie, to niepotrzebny byłby ten dopisek ubodzy w duchu. Prawda? Powiedz, no to może, ale jest tak, że ludzie, którzy nie mają tych materialnych rzeczy aż tyle, to łatwiej koncentrują się na sprawach duchowych. A co z tymi, tam jest też, co z tymi, którzy mają wszystko i ponad miarę? To jest ten problem, że bogactwo materialne często łączy się z pychą. I dlatego problem jest dla tych ludzi pragnąć więcej od Boga od strony duchowej. Być ubogim w duchu, jeżeli od strony materialnej, fizycznej wszystko już mamy. Popatrz na nasze społeczeństwo w Niemczech. Wszystko mamy. Ludzie mówią, my mamy pracę, bo my pracujemy. My kupujemy domy, my kupujemy samochody, my jedziemy za granicę na urlop. My. Czy oni pragną więcej Ducha Bożego? No nie, no bo oni... Ten poziom materialny hamuje jakby rozwój duchowy. W innych krajach, gdzie ci ludzie nie mają tej strony materialnej, tak było pokazane na tych zdjęciach, troszkę z Afryki zdjęć, troszkę z innych miejsc, to oni przychodzą i nie chcą iść do domu. Słuchają Bożego Słowa i tak jak Leszek Mocha czy inni mówią tak, przychodzą ludzie, się nawracają i oni nie chcą iść. I oni mówią, a po co pójdziemy do domu? Oni nie mają jakiejś pracy na godzinę, oni nie mają czego pilnować, że jest jakiś majątek i może tam nie zamknęli domu. I oni chcą być, i oni chcą słuchać i słuchać i słuchać Bożego Słowa. Są jak gdyby właśnie głodni w duchu, tak bym powiedział. To ubodzy w duchu, to tak trochę często w polskim języku jest kojarzone z ubóstwem. Ubóstwo samo w sobie, czyli ta bieda materialna nie jest Bożym błogosławieństwem, a jest teraz często Bożym przekleństwem? Nie, przekleństwem szatana. Ubóstwo z pokolenia w pokolenie często jest rozumiane jako coś, co nie przychodzi od Boga. Popatrzmy na chwilę, jak dzisiaj i kiedyś ludzie myśleli, kto jest szczęśliwy, błogosławiony przez Boga. Jak czytamy o wielkich bohaterach biblijnych, to czytamy tak. Oznaka błogosławieństwa to jest długowieczność. Każdy by też to chciał, tak? Oprócz tych, co jedli ostatnią golonkę. Długowieczność, tak. Bogactwo jako takie, niezależność finansowa nie byłaby też zła, żeby można było, w dawnych czasach było. Pan mu błogosławił, bo miał tam, nie wiem, ileś osłów i służących, i dzbanków, i nie wiem, czego tam miał jeszcze. Wielbłądów, tak? Długowieczność, bogactwo, taka ogólna pomyślność w życiu. I co jeszcze? Czwarta rzecz, bardzo dawna, wtedy nie było systemu rentowego, dzieci. Pan błogosławił mu i miał synów, jest napisane, i miał synów, prawda? I miał dzieci. Tak, bo to było to zabezpieczenie na przyszłość, że ktoś mógł się nim opiekować, bo nie było jeszcze systemu rentowego. Także wy jesteście ważni, chłopcy, tak. No. Tak było. Pan mu błogosławił, to znaczy będziesz długo żył. Będziesz miał powodzenie finansowe, to znaczy, że będziesz miał zaspokojone swoje potrzeby. Pomyślność ogólna w życiu, bo jest napisane o wielu bohaterach z Biblii, że jeżeli Pan mu to kazał zrobić, to dał mu błogosławieństwo w tej sprawie i to, jeżeli robił według Bożej woli, to przychodziło to błogosławieństwo i powodziło mu się na polu, w domu i tak dalej, i tak dalej. No i tych synów, no o córkach też, tak, prawda? Że duża rodzina, no bo to oznaczało, że na starość ktoś mógł o nich zadbać, że mieli tą rodzinę. Czyli to była oznaka błogosławieństwa. I my, posłuchajcie teraz, czy my nie żyjemy częściowo według tych standardów? Ja nie będę się pytał, kto ostatnio miał urodziny, bo wszyscy wiemy, ale jakie są życzenia? Na przykład mówimy tak, no wiesz, no szczęścia ci życzę, żeby Pan ci błogosławił. Zawsze mówimy, tam 100 lat dorzucimy, nie? No to jest ta długowieczność, nie? Pomimo tam tego niedobrego odżywiania. No jest ta długowieczność. No i jeżeli to... No jeżeli ktoś chce mieć dzieci, no to jak najbardziej, nie? No żeby miał te dzieci, żeby mieli te dzieci, prawda? No i żeby ogólnie wszystko się ułożyło w pracy i w domu, i z żoną, no i z teściową i tak dalej. No takie składamy życzenia, nie? No czy to wiele nie odbiega od naszych standardów. To, co jest z Biblii, w dawnych czasach było napisane, że Pan mu błogosławił, bo powodziło mu się i miał w domu swoim synów i córki i tak dalej, i wielbłądy i ten. No jak? No, ale to, nie jest oznaka ubóstwa, ani to nie było nic złego. A to ubóstwo, błogosławieni ubodzy w duchu, to są tacy, którzy mi ciągle mam za mało Ducha Bożego. Pragnę więcej. Czyli określam swój stan, że no jestem ubogi w tym, co posiadam od Boga, od strony duchowej. To jest ciągle mało. Bo nie wiem, czy jest taki człowiek, nie, Panie Boże, nie dawaj mi więcej tego ducha i tego wszystkiego, ja już mam tak. Ja już nie mogę tego ogarnąć. Czy nie pragniemy tego, że Panie, ale chciałbym więcej rozumieć Twojej woli, więcej słyszeć, więcej widzieć Twoich cudów, małych i dużych. To jest to błogosławieństwo. I ciągle mówimy, no jest fajnie, no jesteśmy ubodzy, bo chcieliśmy widzieć, że Mirek na przykład jutro pójdzie do pracy, będzie zdrowy. To jest to błogosławieństwo, takie duchowe, prawda? Ale dzisiaj się modlimy, bo prosimy, żeby Bóg nas wspomógł w tej sprawie, żeby dał mu zdrowie. Pragniemy, żeby było tego więcej, błogosławieństwa duchowego w różnej formie. Bóg daje to, co jest zgodne z Bożym Słowem. Jeżeli ktoś by się uparcie modlił o auto, basen, czy nie wiem co, no to może mu to też Bóg da, ale czy to po prostu akurat mu nie zaszkodzi, to nie wiem. Ale Bóg mówi, to jest to, co jest zgodne z Bożym Słowem. Błogosławieni ubodzy w duchu. Albo szczęśliwi są ci, którzy ciągle chcą więcej Ducha Bożego. Jakbyśmy tak dzisiaj to przetłumaczyli, to by było, mi się wydaje, jasne też dla tego nowego pokolenia. Bo tak błogosławieni i ubodzy w duchu, to jest trochę taki język archiwalny i nie zawsze do nas przemawia. Szczęśliwi są ci, którzy ciągle mają niedostatek Ducha Bożego. Co chcieli ci wielcy prorocy? Eliasz i Elizeusz? On mówi, jest okej, ale daj mi dwa razy tyle, co mam mój mistrz. Podwójną dawkę ducha. No to było to, co można było dostać według tamtego systemu. Daj mi podwójną. Czyli on miał pragnienie jeszcze więcej. Więcej. Okej? I czytamy coś takiego w psalmie 37. W zasadzie będę dzisiaj odsyłał do psalmu 37, bo to, co Jezus mówi w kazaniu na górze, to jest psalm 37. Tylko w skrócie. Dzisiaj nie będziemy go całego czytać, bo on jest dosyć długi, ale to, co Jezus mówi o tych 8 błogosławieństwach, już psalmista napisał 1000 lat wcześniej. Przeczytamy kawałek, żeby nie przesadzić. Zobaczcie, strona 608. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo usną szybko jak trawa i zwienną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. To jest to, co Jezus mówi na górze, tych 8 błogosławieństw, to wynika też bezpośrednio z całego psalmu 37. I w zasadzie ten psalm oddaje taką logikę nauczania Jezusa Chrystusa. I tam można powiedzieć, my nie musimy znać na pamięć 8 błogosławieństw. Bo te 8 błogosławieństw i ten psalm 37 mówi do nas ciągle jedno i to samo. Pozostaw wszystko w rękach Boga. Pozostaw to, czego nie możesz zmienić, to, czego nie możesz sam załatwić, pozostaw w rękach Boga. Dlatego prosimy o uzdrowienie, dlatego prosimy o pracę dla kogoś, dlatego prosimy o załatwienie jakichś innych spraw. Ktoś potrzebuje mieszkania, ktoś potrzebuje pracy, ktoś. Pozostaw to w rękach Boga. Jeżeli to nie jest w swoich rękach, to wszystkie te błogosławieństwa, które On wypowiada, polegają na tym, będziesz szczęśliwy, ale pozostaw furtkę do działania Bogu. Amen? Pozostaw Jemu tą furtkę do działania, bo jeżeli mówisz tak, no ale ja wszystko. Ja zapracuję, ja kupię, ja będę miał, ja się wyleczę, ja wiem, co mi jest, albo nie wiem. Już tutaj się możliwości nasze kończą powoli, bo tak naprawdę nie wiem, czy będę za rok miał pracę, ale nie wiem, czy będę miał za tydzień zdrowie. I to ja już robi się takie coraz mniejsze i mniejsze. I cały psalm 37 i całe kazanie na górze to jest to, zaufaj Bogu, pozostaw Jemu furtkę do działania w twoim życiu. Zostaw to w Jego rękach. To cały Stary Testament tak mówi. Zaufajcie Panu, Bogu Izraela. Jezus stając na górze w zasadzie nie naucza niczego innego, tylko mówi to w bardzo prosty, dosadny sposób. Po prostu takie streszczenie tego całego nauczania. Szczęśliwi będziecie, ale uważajcie, żeby was nie poniosło, że nie pomyślcie sobie, jestem szczęśliwy, bo sobie to sam załatwiłem. Jestem szczęśliwy, bo jestem zdrowy. Jestem szczęśliwy, bo tak się wykształciłem, że mam super pracę. Jestem szczęśliwy, bo tak to wszystko zrobiłem, że mam super żonę i super dzieci. I wszystko ja. A Jezus naucza, zostaw to w ręku Boga. Nie porywaj się na rzeczy, których nie możesz zmienić, których nie kształtujesz. Następne, które się pojawia, to błogosławieństwo, jest słowo cisi. Szczęśliwi są ci, którzy są cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To nie jest napisane tak, że na przykład szczęśliwi są ci, co są cisi, bo oni w końcu w niebie to sobie pogadają. Że oni będą głośni, na przykład będą wtedy w chórze śpiewać na przykład przez pierwsze 10 tysięcy lat. Oni wtedy, na przykład, albo będą na przykład bardzo głośno głosić słowo. No ale po co komu w niebie? Nie jest napisane, na przykład, cisi, jest napisane, że oni przez to, że są cisi, to oni posiądą ziemię. No jak posiądą ziemię? Dzisiaj, żeby cośkolwiek posiąść, to musisz tak po ludzku, musisz walczyć. Trzeba by tak troszeczkę porozpychać się łokciami. Bo nie wiadomo, kto w pracy będzie przełożonym, kto będzie brygadzistą, kto będzie kierownikiem, kto będzie szefem. No z tymi cichymi to jest tak, że zazwyczaj się nie przebijają. A on mówi, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Zupełnie inna logika niż żyje świat. Bo świat mówi, musisz się przebić. Musisz być głośny. Wtedy powiedzą, o tak, o tym słyszałem, a on jest dobry, to wszyscy o tym mówią. Ale cichy, będziesz cichy, i za to jest nagroda konkretna. Posiądą ziemię. Prawda, że to jest, logika Biblii jest trochę inna, albo całkowicie inna niż logika tego świata. Błogosławieni cisi. Czyli nie walcz o swoje za wszelką cenę. Nie walcz o swoje. No bo jak nie będę walczył, no to co? A Bóg mówi, no to posiądziesz ziemię. A co chcesz więcej? Posiądziesz ziemię. Tak jakby paradoks, można powiedzieć. Można popatrzeć na Mojżesza. On sam o sobie napisał, że on był cichy, szczery, spokojny. Więc to świadectwo może nie jest takie stuprocentowe, bo on w Księgach Mojżeszowych sam napisał, że w Księdze Liczb jest napisane. Ale Dawid został wybrany przez Boga. Jak prorok przyszedł i wybierał kandydata na króla, to ojciec Dawida nawet zapomniał o tym, że tam jeszcze jeden chłopiec jest przy owcach. Stawali różni wojownicy, mężowie. Super materiał na królów. Potężni, wyćwiczeni, mocni, wykształceni. A tam jeden chłopiec został jeszcze przy owcach. A to on jest w pasie owce. No to Po co jego wołać? Prorok przyszedł, kogo? Chłopca nie będzie namaszczał na króla. A prorok ciągle mówi, to nie ten, to nie ten. No jest jeszcze chłopak, ale on tam tylko się nadaje do owiec. No dawaj go. I on go namaścił na króla. Dla Boga było to coś. Na system światowy, no jak jest przywódca? Od owiec na króla. Trochę dziwne, prawda? Ale Bóg patrzył na serce. Nie patrzył, jaki on jest potężny. Tylko on patrzył na serce. Czy on będzie dobry królem? I kazał go namaścić na króla. Jeśli popatrzymy przez chwilę na Jezusa, co Jezus sam mówił o sobie, jaki on daje na przykład. Rozpychajcie się łokciami, walczcie o co się da. Tak? Czy nie? Jezus napisał o sobie tak. Jestem cichy i pokornego serca. Mateusza 11:29. Jestem cichy, o sobie powiedział, i pokornego serca. On w jednym miejscu tak powiedział. Cichy i pokornego serca. Jeżeli mamy brać wzór, no to pytanie z kogo? Z tego świata? Rozbijać się łokciami? Walczyć o swoje? A on mówi, jestem cichy i pokornego serca. Patrzcie na mnie. Cichy i pokornego serca. To jest troszeczkę coś innego niż jest w tym świecie, niż normalnie funkcjonuje w tym świecie. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień. Jestem cichy i pokornego serca. Podaję siebie jako wzór. W innych miejscach mówi, że on jest królem, ale z charakteru był cichy i pokornego serca. Czytamy jeszcze u Zachariasza, powiedz córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku źrebięciu oślic. W Mateuszu to jest 21:5. I w Zachariaszu 9:9. Jezus zjawi się jako król pokoju, cichy i łagodny. I zobaczmy jeszcze ostatni na dzisiaj z tych fragmentów, to trzecie błogosławieństwo, bo mówimy tak, ubodzy w duchu, ale wiemy, jak to rozumieć, że to nie jest tak, że same to, że ktoś już jest ubogi ze stanu materialnego, no to oznacza, że wszystko odziedziczy i Królestwo Niebios. To nie o to chodzi. I cisi, to znaczy nie walczą o swoje, nie rozpychają się łokciami za wszelką cenę, tak jak mówi ten świat. I trzecie, jest coś napisane tak, pokój czyniący, peacemaker, byśmy powiedzieli. Ktoś tam jest po angielsku dobry? Akurat wyszedł. Ten, który czyni pokój, czyli taki robiciel pokoju, ten, który czyni pokój. Myślę sobie, wow, to będzie jakiś tam na przykład, no przynajmniej tak jakiś kandydat na pokojową Nagrodę Nobla, bo on tam zrobił jakiś pokój i nie było wojny. Taki tam Wałęsa, Nelson Mandela, czy wszyscy ci inni, którzy dostali, Obama, nie wiem za co, i inni, po prostu, którzy dostali Nagrodę Pokojową Nobla, bo oni coś zrobili wielkiego dla świata. Zrobili jakiś pokój, że narody uniknęły jakiejś wojny i coś tak dalej. To oni byli tymi czynicielami pokoju. A tutaj Jezus mówi do zwykłych ludzi, bo tam nie było żadnych tych prezydentów, z tego co wiem, przy tym kazaniu na górze. On mówi do tych zwykłych ludzi, którzy się zebrali, że mieli czas. To byli pasterzy, rybacy, jacyś tam inni. Błogosławieni, którzy czynią pokój. To kto to jest? I co trzeba robić z tym pokojem? Może napisać na przykład jakiegoś maila o pokoju albo, nie wiem, SMS-a, że pokój na świecie będzie, jak wszyscy uwierzą w Boga, albo coś takiego, po prostu zrobić jakąś odezwę. Bo jak zrobić ten pokój? Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Czyli ta relacja jest, czyli będą na równi z Synem Bożym, skoro będą nazwani synami Bożymi, tak? Bóg mówi o sobie, ja wprowadzam pokój. Ten pokój, który ja daję, nie może wam dać świat, Jezus naucza. To jest coś innego. Tu nie chodzi o to, że zawrzeć pokój, żeby nie było wojny. Do następnego czasu, aż będzie wojna. Tylko ten pokój, który ja daję, świat nie może wam dać. On w ten sposób nauczał. mówił w ten sposób, że tu chodzi o inny pokój. Pokój duchowy, pokój ducha. Ale jak ten pokój wprowadzać? Tak jak mówię, co? Zacząć pisać SMS-y do ludzi? Zachowajcie pokój. Czy co? Jezus nauczał, że staraj się wprowadzić pokój tam, gdzie jesteś. Przychodzisz do pracy, robisz zamąt, czy my tak, o nie, ten znowu przyszedł. O, będzie znowu tam nauczał o Biblii. Już nie możemy tego słuchać. Czy na przykład będzie jakaś w pracy dyskusja, to jeszcze dokładasz do tego, że tak powiem, ognia, czy raczej wprowadzasz spokój. My tak, dobrze, że jesteś dzisiaj, to ten dzień będzie lepszy, bo wprowadzasz taką atmosferę opanowania, pokoju w pracy, albo nie wiem, w szkole, w domu. Przychodzisz, żona mówi, o, teraz się zacznie. To nie jest to. Przychodzisz do domu i żona mówi, dobrze, że jesteś. Już lepiej się czuję. To jest ten pokój, o którym on mówi. Dobrze, że jesteś. Już nie jestem sama. Wprowadzać pokój tam, gdzie jesteś. Taki mały pokój, bo my sobie myślimy cały czas o wielkim pokoju. O, tamten czy tamten zrobi taki pokój, że całe narody się pogodziły, podpisały układ pokojowy, który i tak później złamały. Taki mały pokój, taki pokój na co dzień. Że jak przychodzisz do pracy, oni mówią, dobrze, że jesteś. No, to jest ten mały pokój, który my tworzymy. My wprowadzamy go tam, gdzie jesteśmy. Nie wiem, w zborze, w szkole, w pracy, w domu. Ile jest nerwowych sytuacji w życiu? Nie wiem, taksówką nie jeżdżę, ale na przykład w pociągu czy gdzieś wsiadasz, ktoś się zdenerwował i tak dalej. W urzędzie już od razu jeden jest nerwowy, dokładasz mu, czy spokojnie, czy wprowadzasz spokój. O tym pokoju Jezus naucza, że każdy z nas jest czynicielem, czyli sprawcą, czyli twórcą pokoju. Tam, gdzie jest. Nie musisz jechać na konferencję międzynarodową i tam będą mówili na temat pokoju i ty powiesz, jestem za. O, to znaczy on zrobił ten pokój. To nie o to chodzi. To nie jest ta skala. Jesteście rozmęczeni, czy jeszcze mogę mówić? Może. Jedna powiedziała, że może. Dobra. Ja myślę, że te błogosławieństwa, o których do tej pory mówiliśmy, to są one jakimś takim obrazem rozdarcia między tymi, którzy idą za Bogiem, chcą służyć Bożemu Królestwu, a tym światem. Bo świat inaczej rozumie. Ach, ktoś powie, no super, jestem szczęśliwy, że jestem ubogi duchowo. O co tu chodzi? Co oni głoszą? Ktoś powie, no ja jestem, wiesz, jest cichy po prostu. Bóg wie, zna moje serce. Bóg wie, co ja robię. Nie muszę walczyć o swoje. Bóg wie. Ktoś powie, no chłopie, ty musisz walczyć o swoje. No jak nie? Ty powiesz, nie będę dokładał do ognia. Wolę wnosić pokój w to środowisko, gdzie przychodzę. To ja wiem, że to jest trudne, bo podgrzać atmosferę może szłoby łatwiej. Rzucić parę słów, ale wprowadzić pokój to trzeba tych darów ducha. Opanowanie, roztropność, łagodność, miłość pomimo wszystko. To nie jest takie proste. Może dla ciebie jest, dla mnie nie. To nie jest takie proste. Dlatego Jezus mówi, że szczęśliwi ci, którzy to robią. Ale nigdy nie mówi w żadnym miejscu, że to jest łatwe. Szczęśliwi ci, którzy to robią. Jeżeli tak mamy 8 tych błogosławieństw, to jeszcze powiem to czwarte, a resztę zostawimy już na następny raz. I to czwartym, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No tutaj przynajmniej jedno, że jak są smutni, to będą pocieszeni, tak? To wiemy przynajmniej o co chodzi, bo tak to ci, co są ubodzy, odziedziczą królestwo, odziedziczą ziemię. A ci, co po prostu są spokojni, będą nazwani synami Bożymi. Ci, którzy głoszą pokój, wprowadzają pokój, by to głosić, to właśnie jest to, że wysłać komuś SMS-a, a wprowadzać pokój, no to kosztuje troszkę więcej. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ale to jest ten smutek taki, wiecie, w tym znaczeniu, że którzy nad czymś coś rozważają i nad czymś ubolewają. Masz takie sytuacje, patrzysz, głód na świecie, przemoc czy coś. Och, to nie powinno tak być. Jest ci szkoda, że to tak jest. Dlaczego dzieci nie mają rodziców? Dlaczego nie mają dosyć jedzenia? Gdzieś tam mają za dużo, a gdzieś tam nie mają. I smucisz się z tego powodu, może nie możesz nic zrobić bezpośrednio. Bo są jakby dwa rodzaje tego smutku. Jest taki smutek, który może się przerodzić w rozpacz. I później się może przerodzić, tak mieliśmy w tym świadectwie, w jakąś nawet nienawiść dla Boga. Dlaczego, Panie Boże, Ty zrobiłeś tak, że u mnie w rodzinie stało się nieszczęście, że u mnie w rodzinie ktoś zmarł, że dziecko zmarło. I mamy taki smutek, który może przerodzić się niekontrolowany w rozpacz, a ta rozpacz może się przerodzić w taki stan apatii, taki stan, nie powiedziałbym, niezadowolenia z Boga. O, to jest zły smutek. To nie przychodzi od Boga. Jeżeli smutek zmienia się w rozpacz, a rozpacz zmienia się w oziębłość dla Boga, to nie jest dobre. Rozpacz, smutek, rozpacz i już nie ma nadziei. To nie jest od Boga. To On nie chce tego. Drugi rodzaj smutku, kiedy tak jak mówiłem, widzisz, no jakieś dzieci cierpią, nie możesz nic zrobić, ale ubolewasz nad tym, mówisz sobie, to nie jest w porządku. Bóg tego nie chce. Ja tego nie chcę. Nie powinno tak być, bo to nie jest Boży plan, żeby dzieci nie miały jedzenia, ubrania. Bóg tego nie chce. Sprzeciwstawiasz się temu tak, jak możesz. Słowami, modlitwą, swoim myśleniem. To jest ten smutek, który polega na ubolewaniu. Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Będą. Czyli na razie nie możesz się spodziewać, będą pocieszeni. Bo to cały czas jest o Królestwie Bożym. Tak? Będą pocieszeni. Przez kogo będą pocieszeni? Jedno z imion Boga jest Pocieszyciel, Parakletos. Ja jestem tym, który cię pociesza. Czyli Bóg zakłada taki stan, że będziemy smutni. Psalm 23. Pięknie się zaczyna. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I choćbym szedł ciemną doliną śmierci, zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną. I później laska i kij Twój pocieszają mnie. O to byśmy mogli wykreślić. Myślisz sobie tak, albo kijem, albo laską go. O co tu chodzi? Pasterz miał laskę i kij, ale nie do tego, aby bić owce. Ten kij służył do zaganiania owiec, ale do rozgarniania krzaków, żeby wyciągnąć owcę, która w cierniach była na przykład. Czyli niekoniecznie do bicia. W zasadzie nigdy nie do bicia. A ta laska pasterska to miała taką, zazwyczaj z jednej strony taką bulwę, takie zakończenie, że jak to gdzieś daleko rzucił, to ona potrafiła stanąć, bo ten z jednej strony była cięższa i owce wiedziały, w którym kierunku mają iść. Czyli do wskazania kierunku. A nie, żeby cię albo laską, albo kijem. Albo kijem, albo laską. Laska i kij twój pocieszają mnie, napisał psalmista. Wskazują mi właściwą drogę. Wyciągają mi z cierni, bo sam tam wlazłem. To są te narzędzia do tego. Po prostu myślę, no, ale Bóg, laska i kij i co jeszcze może? Aby wyciągnąć cię tam, gdzie wlazłeś, w jakieś krzaki. Potrzebna jest czasem, trzeba odgarnąć to wszystko, te ciernie, żeby cię wyciągnąć. I o tym pisze psalmista Dawid. On jest pocieszycielem. On ten, który pociesza. I mamy dwa rodzaje smutku. Ten zły, który zmienia się w rozpacz, a rozpacz zabija nadzieję i wiarę w Boga i rodzi się zgorzknienie. I to nie jest od Boga. I ten smutek, który masz współczucie dla innych ludzi, nie możesz tego zmienić, bo to jest ponad tobą, ponad mną. Ale myślisz sobie, ale zrobię coś w tym zakresie, w którym mogę. Jakiś małe coś zrobię. To, co mogę. I kiedyś gdzieś przeczytałem na takim flyerze z jakiejś fundacji, to dosyć znane jest, wyrzuciło rozgwiazdy na brzeg morza. I mały chłopiec idzie i wrzuca je z powrotem do wody. Był bardzo duży przypływ, sztorm i one już by same nie wróciły. Musiałyby zdechnąć. I on tam idzie i wrzuca tam. Wyrzuciło tego tam jakieś kilkaset tysięcy. On parę wyrzuca. Ktoś pyta się, no ale co ty robisz? Zobacz, tyle tego jest. Jedną czy dwie wrzucisz. Jaki to ma sens? A ten mały mówi, no ale jedną uratowałem. To jest tak samo, jeżeli my kleimy ciastka i wysyłamy tam gdzieś i z tego jakiś tam może sierociniec będzie miał światło. Albo ostatnio kuchnię, czy tam meble do kuchni, czy nie wiem, co oni tam dokładnie kupili, dopiero się dowiemy. Łóżka czy stoły. Ktoś powie, no ale tam jest miliard ludzi. Tam jest miliard 300 milionów, a może już więcej. Tego też nie wiemy dokładnie. No ale możesz powiedzieć, no ale w jednym sierocińcu jest światło. Dlatego ten chłopiec mówi, no ale jedną rozgwiazdę uratowałem. No i tyle. A Bóg nie oczekuje, że my zmienimy świat jednym swoim ruchem, jedną swoją modlitwą. Ale nastawienie serca się liczy. Czy uratowałeś tą jedną? Miałeś możliwość? No to tak. Kończąc o tym smutku, żeby nie było tak całkiem smutno, w drugim liście do Koryntian Paweł pisze, 7:10. O smutku. Żebyśmy my raz przyjęli, co to jest smutek, że są dwa rodzaje, musimy unikać tego złego smutku. A ten dobry, który wzbudza współczucie, to jest od Boga. Paweł pisze tak. Smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia. To jest drugi list do Koryntian, 7:10. I tego się nie żałuje. Smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia i tego się nie żałuje. Smutek zaś tego świata powoduje śmierć. Czyli to jest ten smutek, który zmienia się w rozpacz, a rozpacz zabierze ci nadzieję, a jak ci zabierze nadzieję, to zabierze ci i wiarę, zaufanie do Boga. No i to jest ten zły smutek, który idzie od strony świata. I na dzisiaj to mamy te cztery błogosławieństwa, czyli określenia, kto naprawdę jest szczęśliwy w Królestwie Bożym według tego, co nauczał Jezus Chrystus. Nie według miar tego świata, kto jest szczęśliwy, tylko kto jest szczęśliwy według tego dla Królestwa Bożego. Ubodzy w duchu, cisi. Ci, którzy się smucą. I kto jeszcze? Ubodzy. Ci, którzy się smucą i cisi. I ci, którzy przeżywają smutek. Na koniec, jeżeli zastanowimy się, Jezus w swojej wędrówce na ziemi miał różne sytuacje. Był w Kanie Galilejskiej na weselu. Prawdopodobnie tam się nie smucił. Biblia nie podaje żadnego miejsca, gdzie jest napisane, że żartował z uczniami albo że się śmiał. Nie ma takiego miejsca, jakbyś szukał. To nie znaczy, że jeżeli on poszedł na wesele do Kany Galilejskiej, że tam siedział po prostu i się smucił, skoro kazał dorobić wina i to w dużej ilości. W Polsce bym na ten temat nie głosił. I przypuszczamy, że bawił się razem z nimi, bo Biblia mówi, płaczcie z płaczącymi, radujcie się z tymi, którzy się radują. Wiele jest sytuacji opisanych, gdzie on smuci się dlatego, że ludzie się smucili. wdowa, która straciła jedynego syna. Przyjaciel jego, który zmarł i płakał nad nim. I poszedł go wskrzesić z martwych. I sama Jerozolima, którą kochał jako miasto, bo mamy też coś takiego, że lubimy jakieś miasto, na przykład, no nie wiem, no nie wszyscy może lubią Warszawę, sorry, no ale na przykład lubię Wrocław, bo to jest moje miasto. I prawda, taki sentyment mamy do jakiegoś miejsca. No może to nie jest nic złego. Tam się urodziłeś na przykład, albo wychowałeś. To może być, nie wiem, bardzo mała miejscowość, tak? Ale masz sentyment, bo to jest twoje miejsce na ziemi. Tam po prostu coś przeżyłeś, tam się wychowałeś, to jest twoje miejsce. Inaczej to czujesz. Ktoś powie, no słuchaj, ale to jest taka dziura. No ale nie szkodzi, no ale to jest moje. Jezus urodził się w Betlejem, to nie było nic wielkiego. Nawet wody tam nie mieli, ani studni. Nazaret w XVIII wieku zrobił się miastem turystycznym, który dobrze prosperuje. Wcześniej też była dziura. Ale on kochał te miasta. No i Jerozolima, jego ukochane miasto. I w pewnym momencie, jeśli wiedział, co przyjdzie już, wiedział, co się stanie, to płakał też, smucił się nad losem Jerozolimy. Wiedział, że będzie zniszczona, że będą rozproszeni, że to nie będzie na rok, to nie będzie na 100 lat, to nie będzie na 1000 lat. On wiedział, że to będzie na 2000 lat. I wtedy smucił się i płakał nad Jerozolimą, nad swoim miastem. Ktoś powiedział, no ale to jest tylko miasto. Ale miasto było związane też z ludźmi. Prawda? Jeśli myślisz o swoim mieście, to myślisz o swoich przyjaciołach, które tam zostawiłeś, o szkole, gdzie chodziłeś i tak dalej. To jest pewien taki wspólny obraz. I on też smucił się, bo chciał pomóc, bo chciał zmienić to. Ale nie mógł tego już zmienić. Tam, gdzie mógł, to szedł i uzdrowił. I wyciągnął Łazarza z grobu. Tam, gdzie mógł, to ulitował się nad tą wdową, którą spotkał w bramie. Dobrze, jedyne dziecko z wdową i tak dalej, tyle złego ją spotkało. Dobrze, to jest do załatwienia. Ale losu Jerozolimy nie odwrócił. Płakał nad nimi, ale nie odwrócił. Błogosławieni cisi, ubodzy w duchu, ci, którzy się smucą. To jest jego nauczanie. Jeżeli przyjmiemy te wartości, bo to są te wartości takie podstawowe, tak konstytucja Królestwa Bożego. Jak ktoś się zapyta, no ale o co tam chodzi? On tyle nauczał. To może zawsze powiedzieć, no wiesz, w sumie to tak o to chodzi, że po prostu nie porywać się na rzeczy, których nie możemy sami załatwić. Że po prostu są rzeczy, które musisz oddać Bogu. Po prostu są rzeczy, które musisz oddać Jemu. To jest Jego nauczanie. Zostaw Jemu to, czego nie możesz sam zrobić. Bo dzisiejszy świat próbuje za Boga zrobić wiele rzeczy. I to jest na krótko. I Jezus mówi, macie pokój, ale to jest krótko, to jest kruche. Macie zdrowie, ale to też jest kruche, bo każdy na coś musi umrzeć. Lekarz tam wpisuje w akcie zgonu, coś musi wpisać. No, ogólna niewydolność, dobra. Prawda? Jest coś takiego, że to, co świat oferuje, to jest na krótki czas. A on w swojej konstytucji wiecznej mówi o rzeczach tylko duchowych. Tu nie chodzi o sprawy materialne. Jakie musisz, powinieneś, masz mieć cechy duchowe, aby nadawać się na obywatela Królestwa Niebios, Królestwa Bożego. I zanim dostaniemy te paszporty, jeszcze trochę czasu mamy. Zanim dostaniemy te paszporty na ten wyjazd. I jego zasady, można powiedzieć, w tych ośmiu błogosławieństwach, to jest praktycznie powiedziane wszystko. I musimy sami zobaczyć z tych ośmiu punktów, co nam jeszcze sprawia trochę problem. Cisi, no dlaczego cisi? No ja tak lubię nie być cichy. ubodzy w duchu. Wydawało mi się, że ja już jestem wow, że już nawet się nie potrzebuję modlić, a tutaj ubodzy w duchu. I chciałbym was z tym zostawić do następnego razu, gdzie będziemy dalej mówili o dalszych błogosławieństwach i życzę sobie, życzę wam również, abyśmy zapamiętali z dzisiejszego spotkania tylko jedno. Tam, gdzie nie możemy nic zmienić, pozwólmy Jemu działać w naszym życiu. Amen.